16 minut później 9 wracamy do studia. W studio kolejny gość, profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, teraz partia Porozumienie Jarosława Gowina. Dzień dobry, panie profesorze.
No dzień dobry.
No to jako do byłego profesora nauk wojskowych i byłego...
A czego byłego?
Nie, byłego ministra, profesora aktualnego. Aha, jak najbardziej.
Wystraszyłem się, że mnie pan zwolnił.
Nie zwalniam, nie odbieram tytułów, nie mam takiej mocy. Mam taką nadzieję, że...
Media mają ogromną moc, panie redaktorze. To jest wiadomo, że to jest pierwsza władza i mogą różne rzeczy odbierać i nadawać.
To ja nadaję tytuł profesora i nadaję tytuł byłego ministra obrony narodowej, a pan profesor niech nada tytuł ministrowi obrony narodowej aktualnemu za ubiegły rok.
Jaki tytuł mam mu nadać?
Jaki pan profesor sobie życzy.
A z jakiej okazji?
No z okazji podsumowania roku. W modernizacji polskich sił zbrojnych.
A o to chodzi. Mhm. Więc może zacznijmy taką anegdotą, która wytłumaczy, co rozumiem, że tak powiem. Jak podchodzę do tej całej problematyki, tej modernizacji, o której pan wspomniał. Mianowicie w schyłkowym okresie komuny w sklepach na półkach był ocet i sól. Nic więcej. I otóż, i ocet i sól, jak wiadomo, są bardzo potrzebne w gospodarstwie domowym. Są potrzebne.
Są.
Ale wyobraźmy sobie, że ktoś, który dostał pensję, poszedł do sklepu i wykupił całą sól i cały ocet i przyniósł to do domu. Czy on zaopatrzył swoje gospodarstwo domowe?
W sól i w ocet na pewno.
No. Natomiast no i jakie były tego efekty? I teraz dochodzimy do...
Czy zupę ogórkową bym na tym zrobił, to już mam wątpliwości.
No, na pewno nic by nie zrobił. Albo inną przypowieść tutaj z tej okazji. Mianowicie zwykle jest tak, że kiedy słyszymy, że ludzie, którzy są niezorientowani, jeżeli idzie o kwestie wojskowe i obronne, kiedy słyszą, że tam będzie czegoś więcej kupionego, jakiegoś uzbrojenia, no to mają takie przeświadczenie, że poprawia się stan bezpieczeństwa, tak? Bo jeżeli jest więcej czegoś, no to wiadomo, że musi być bezpieczniej. No i wyobraźmy sobie taką sytuację. Tak? Wiadomo, że lepiej jest, jeżeli jest, powiedzmy, że ktoś ma karabin i kupił sobie drugi. No to jest plus, prawda? Wszyscy mówią, no świetnie się stało. A teraz pojawia się czołg i on okaże się, że powinien mieć granatnik przeciwpancerny. Z tymi karabinami na nic. A więc o co mam, powiedziałbym tak, dlaczego krytycznie, bo pewnie dotarło do pana, że ja dość krytycznie oceniam to, co się dzieje, jeżeli chodzi o resort obrony, w tym jeżeli chodzi o modernizację armii. Otóż ja twierdzę, że ministerstwo postawiło sobie za cel, żeby koniecznie wydać pieniądze, które są do dyspozycji.
20 miliardów.
Tak, złotych. I w związku z tym kupuje, co jest w sklepie, czyli ocet i sól. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te ważne programy, które są niewątpliwie niezbędnie potrzebne z punktu widzenia obronności, no chociażby ta dziurawa przestrzeń powietrzna, gdzie nie mamy środków zwalczania, Iskandery już na pewno pojawiły się w Czerniachowsku w Kaliningradzkiej oblasti, tak, brygada rakiet taktycznych, która tam stacjonuje, dostała właśnie Iskandery.
A program Wisła?
A my nie mamy środków, żeby te Iskandery ewentualnie zneutralizować, gdyby ktoś chciał nimi straszyć. I tutaj w tym zakresie, jak widzimy, mimo upływu 2 lat, a przypominam, że w sprawie tak zwanej tarczy antyrakietowej to już na szczęście miniony, bo Bronisław Komorowski mówił, że to będzie robione i nawet zdaje się MON jakieś tam działania podejmował, bo ten wybór patriotów to się pojawił dużo, dużo wcześniej, zanim nastąpiła dobra zmiana. Więc powstaje pytanie wobec tego, tak? No, kupiono, cieszę się ogromnie.
53 tysiące karabinów Grot chociażby, tak, albo armatochaubice.
Armatochaubice, tak. Oczywiście one są potrzebne, ale ja usłyszałem nagle, że nawet będzie ich 500. Prawda? No więc powstaje pytanie, czy to są te karabiny, o których wspomniałem, i brak granatnika przeciwpancernego. Więc tutaj jest mój krytyczny punkt widzenia. A więc mówię po pierwsze, MON wydaje pieniądze na to, na co może i jak najszybciej, jak najwięcej. Natomiast to nie oznacza, że to się przekłada na poprawę naszego stanu bezpieczeństwa, a tym bardziej na coś, co można powiedzieć, na modernizację armii. bo karabiny nawet największej ilości nie modernizuje jednak sił zbrojnych. Modernizują zaawansowane technologie i systemy uzbrojenia, które nam są niezbędnie potrzebne, a tych ciągle nie ma.
Taki kontrakt chociażby na rakiety Patriot w ramach programu Wisła musi trwać być może. W tej chwili mamy negocjacje, Amerykanie chcą horrendalnej sumy za systemy rakietowe. My mówimy, że nie chcemy i tak to trwa, może tak trwać musi.
Nie, może trwać oczywiście i to trwa zawsze, to są bardzo skomplikowane rzeczy. Ale skoro tak, no to ktoś, kto prowadzi te negocjacje, kto za nie odpowiada, nie mówi wcześniej, po pierwsze, od kogo kupi, a po drugie nie mówi kiedy. Na przykład, no ja ciągle słyszałem terminy, że już w tym roku na pewno. Już w tym roku na pewno, już w tym roku za tydzień, za dzień, za miesiąc, za chwilę, prawda? A potem się okazuje przy końcu roku, że się nie da, no to będzie w następnym roku i zaczyna się zabawa od początku. Otóż tak.
Czyli błąd negocjacyjny.
Po pierwsze, tak, bo jeżeli ten nasz kontrahent usłyszał, że my na pewno od niego kupimy, prawda? No to jakie on ma motywację do tego, żeby nam na przykład z nami negocjować cenę? Tak? Jak myśmy się już zobowiązali to usami wysokiego urzędnika, owego ministra, o którym pan wspomniał, tak, że to na pewno kupimy, no to tamten ma oczywiście wyjątkowo sposoby, żeby nam cenę dowalić, prawda? No bo my co wtedy mówimy? Zrywamy, jak słyszymy, no to jest awantura oczywiście, prawda? Nasi towarzysze amerykańscy są zdenerwowani, że MON jest niepoważny, bo najpierw coś ogłasza, a potem mówi, że tego nie weźmie, bo to za drogo, prawda? No więc do takich rzeczy po prostu mówiąc wprost, dopuszczać nie można.
Podobna historia jest ze śmigłowcami dla polskiej armii, bo minister też ogłosił, gdzie kupi, jak kupi.
Tak.
Potem się okazało, że podobnież te zakłady, jak mówią nawet posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Komisji Obrony Narodowej, te zakłady szantażowały MON, mówiąc,
oczywiście.
Że sprzedadzą, ale za tyle i oczywiście. Ani grosza mniej.
Oczywiście, to jest oczywista rzecz. To znaczy, każdy, kto prowadził jakieś rokowania, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą duże kwoty, no to zdaje sobie sprawę, że tutaj trzeba naprawdę bardzo uważać i trzymać język za zębami. Słynna zasada, prawda, że lepiej jest wiedzieć, co się mówi, niż mówić, co się wie, zwłaszcza przy zakupach uzbrojenia obowiązuje, ale tego zajście ja w kierownictwie obecnym ministerstwa nie dostrzegam, żeby tę zasadę respektowano.
Producent Caracali zaskarżył polski rząd za pozorowanie rozmów i negocjacji gospodarczych. Być może jednak dobrze, że polski rząd, że Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Rozwoju wycofało się z tego kontraktu, no bo potem okazało się, że tak drogie są remonty tych śmigłowców, że one stoją nawet we Francji. Co pewnie w Polsce.
To znaczy tak, ja od początku byłem również tutaj właśnie u państwa w radiu, mówiłem o tym wtedy, kiedy zaczęła Platforma ogłaszać właśnie, że kupuje, czy zamierza kupić to, bo właśnie nie było zakończone te karakale, ale mówiłem, że to jest dla nas rzecz niepotrzebna i mówiłem, że trzeba się oczywiście z tego wyjść. Zresztą to stało się powodem konfliktu mojego z ówczesnym ministrem obrony narodowej, który uznał, że je tutaj krytykuje niesłusznie. Słusznie, prawda? Ale czym innym jest rozstanie się z karakalami, a czym innym jest sposób, w jaki żeśmy się rozstali. Mianowicie moja propozycja, czy też to, co wtedy mówiłem, polegała na tym, żeby po prostu powiedzieć naszym partnerom francuskim, że w związku ze zmianą rządu i nową analizą, którą Ministerstwo Obrony przeprowadziło, jeżeli idzie nasze potrzeby obronne, ustaliliśmy, że ten typ śmigłowca, który zamawiali nasi poprzednicy, niestety jest nam niepotrzebny w tej chwili. My potrzebujemy bardziej śmigłowców uderzeniowych, co jest prawdą i co MON również wie. W związku z tym, no wasze śmigłowce są świetne, prawda, i na pewno do nich wrócimy, jak tylko będziemy mieli wolne środki. Natomiast w tej chwili otwieramy przetarg na śmigłowiec uderzeniowy i zapraszamy panów do tego. Natomiast no, co zostało zrobione? Zostało zrobione tak, że najpierw minister Macierewicz, zanim jeszcze minister zajął, mówi, że to na pewno nie dopuści do tego, tak? Następnie rozpoczęto negocjacje, tak, na temat offsetu,
tak? Które zakończyły się niepowodzeniem, tam negocjował no, więc, minister właśnie, Domagalski.
No właśnie, więc pytanie jest takie, czy znaczy, że w którym momencie minister Maciejewicz zmienił zdanie, bo rozumiem, że gdyby offset był dobry, to byśmy kupili te śmigłowce, tak?
No taka jest oficjalne stanowisko polskiego.
No właśnie, no to jest głupie stanowisko, przepraszam, akurat w tej kwestii, dlatego że wiadomo było od początku, że one w tym układzie nam te śmigłowce nie są potrzebne. A potem jeszcze pojawił się pan Brykczyński, tak, ze swoją sensacyjną wypowiedzią. Przecież to są argumenty, które daliśmy stronie francuskiej, żeby właśnie to, o to odszkodowanie, o którym pan mówi, wystąpić. To jest, no, powiedzmy tak, kolejny strzał we własną stopę, nie wiem po co.
To może zajrzyjmy do oczka w głowie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, czyli do Wojsk Obrony Terytorialnej. Być może nie powstają tak szybko, jak były pierwsze założenia, ale 8 tysięcy żołnierzy jest.
A miało być 18.
No to jest zawsze o 8 więcej niż nic.
No i jeszcze mówię, 2 karabiny, oczywiście. Nie, no.
Ale przyjrzyjmy się tak... No ta. Powstaje od początku na w zasadzie zerowym, można powiedzieć, na zerowej podstawie nowa siła zbrojna, nowy rodzaj
sił zbrojnych,
tak. Rodzaj sił zbrojnych, który ma liczyć tyle samo, ile obecnie, mniej więcej tyle samo, ile obecnie liczą wojska lądowe. To nie jest łatwy proces.
No, oczywiście, że nie. Ale kto mówił, że jeżeli idzie o rzeczy, które są związane z armią, a zwłaszcza te gigantyczne zaniedbania, które mamy. I fakt, że przez 20 ostatnie parę lat budowaliśmy armię na potrzeby ekspedycyjne, a nie na potrzeby obrony kraju.
To się teraz zmienia.
Tak, no zmienia się, chwalić Pana Boga. To trzeba było dostać w zęby, żeby się zorientować, żeby się pojawiły gwiazdy. Więc to jest jakby było oczywiste od początku. Natomiast jest pytanie takie. Znaczy ja, to co mnie bardzo irytuje i przyznaję, że irytuje mnie to coraz bardziej, to jest sytuacja, w której ja słyszę ciągle jakieś komunikaty ze strony Ministra Obrony Narodowej, że znowu jakiś kolejny sukces został odniesiony, a potem, kiedy zacznie się to sprawdzać, to się okazuje, że no, można mieć wątpliwości. To jest przecież paliwo, które daje resort obrony opozycji. To w ogóle, moim zdaniem, to jest samobójcza polityka. Trzeba ważyć słowa i trzeba budować te struktury. Przecież obrona terytorialna jest ważną bardzo formacją, ważną strukturą. Ja podkreślałem cały czas, należę, przepraszam, że się lekko pochwalę, do tych, którzy od początku i od dawna mówili o potrzebie obrony terytorialnej. Nawet mam w swojej biografii historię, kiedy byłem szefem zespołu w resorcie obrony.
Pod koniec lat 90.
Tak, budującym. Przygotowaliśmy taki projekt, zbudowaliśmy obronę terytorialną, program budowy obrony terytorialnej. Kiedy mnie usuwano z MON-u w 2001 roku, pamiętamy, tak, kiedy podobno byłem oskarżony o jakieś podejrzane jakieś korupcje, to wtedy już 7 brygad OT było. Prawda? No a potem została obrona terytorialna zlikwidowana i to zwłaszcza minister Klich dobił, powiedziałbym, rozwiązał wszystkie jednostki, które były OT. No i dlatego, jak pan wspomniał, trzeba było zaczynać w pewnym sensie od zera. No, ale ja myślę, że minister Macierewicz, a przynajmniej jego pełnomocnik o spraw budowy OT, mieli tego świadomość. Pamiętajmy, ja wskazuję na jeszcze jedno ograniczenie, które występuje, jeżeli chodzi o budowę OT. Mianowicie fakt, że został zniesiony pobór i my nie mamy przeszkolonych wojskowo ludzi. Otóż, gdybyśmy mieli zachowany pobór, niestety to Platforma to zlikwidowała, to mielibyśmy dzisiaj rzeszę obywateli przeszkolonych wojskowo, których łatwo można byłoby do tych struktur obrony terytorialnej wprowadzić. Tymczasem my takich przeszkolonych żołnierzy nie mamy. No i
to weźmy lupę, nawet mikroskop, zajrzyjmy w te wojska obrony terytorialnej, gdzie jest zator. Czy to jest tak, że plany, pierwsze plany były zbyt ambitne i tak jak pan profesor powiedział, czy gdzieś ta, są, te tryby nie działają tak, jak powinny
zator
działać?
Zator jest w tym, o czym już wspomniałem poprzednio, mianowicie to jest kwestia ilości ludzi, którzy są przeszkoleni i których można wcielić. Tak, ponieważ przyjęto założenie ochotnicze, prawda? Znaczy,
no, trudno, żeby w tej sytuacji no, politycznej tak. przyjąć inne, przecież no, burza tak. była
niesamowita. No to tym bardziej, to tym bardziej należało miarkować z tymi mocarstwowymi planami budowanie jakiejś ogromnej ilości. Zresztą ja uważam, że zaczynanie od czapy, to znaczy najpierw powołano dowódcę rodzaju, tak, a następnie zaczęto tworzyć brygady, a więc duże jednostki. Tymczasem w tym programie, który ja przygotowywałem, jeżeli budowę OT, ja proponowałem, żeby zacząć od szczebla kompanijnego i najpierw zrobić coś nazwane pilotażem. Mianowicie, że w kilkunastu, dokładnie w 14 powiatach miały powstać kompanie i na bazie tego doświadczenia byśmy sprawdzili, po pierwsze, jaki jest odzew, jakie są możliwości pozyskania ludzi i jak to funkcjonuje w wymiarze tym podstawowym, tak? A dopiero później możemy myśleć o tworzeniu batalionów, nie mówię już o brygadach. Tymczasem tutaj zaczęto jakby od drugiej strony.
To wymagałoby czasu i ceremonie wręczania sztandarów by się odwlekły.
No niestety,
przyszłość, a być może też chodzi o to, że wojsko będzie teraz w zamyśle pana ministra mają współdziałać z wojskami operacyjnymi, mają manewrować, tak, a taki system działania od dołu, no to bardziej lokalne działania.
Tak, oczywiście, dlatego, a to się, no, dochodzimy do tego, jaka powinna być koncepcja wykorzystania i użycia obrony terytorialnej. Rzeczywiście różnie się z tym, co prezentuje pan minister Macierewicz, jeżeli chodzi o to, jaką rolę powinna odgrywać obrona terytorialna, ponieważ punkt widzenia MON-u, zdaje się, że pan minister tutaj uległ różnego rodzaju doradcom, którzy mu tam doradzają w tej kwestii. To jest punkt widzenia tak zwany operacyjny. Mianowicie to jest spojrzenie, jak użyjemy tej obrony terytorialnej, jak będzie wojna.
No, ona ma iść razem z wojskami.
No właśnie, no więc jeżeli, no to jest, to po pierwsze, jest to, informuję, bardzo nieskuteczne, że ten wariant użycia OT przerobiliśmy w 1939 roku, wtedy była obrona narodowa, no ze skutkiem dla obrony narodowej jak najgorszym. Tak, bo ona dopóki była wykorzystywana w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, na przykład broniąc miejscowo jakichś terenów, na przykład miast, no to była bardzo skuteczna, ale w momencie, kiedy została wyprowadzona w pole, opuściła te umocnienia i znalazła się naprzeciw dywizji pancernych i motorowych Niemiec, no to poszła w rozsypkę. Więc tutaj niestety ten wariant jest znowu jakby powtarzany. Ja twierdzę, że obrona terytorialna w naszym przypadku ma odegrać rolę nie operacyjną, do czego oby nie doszło, ale w wymiarze strategicznym. Chodzi bowiem o przygotowanie społeczeństwa do powszechnego oporu właśnie na poziomie lokalnym, o to, o czym pan wspomniał. I chodzi o to, żeby takie przygotowania sugerowały, pokazywały potencjalnemu nieprzyjacielowi, że jeżeli on nawet rozbije nasze wojska operacyjne, naszą armię regularną, to nadal będzie miał do czynienia z oporem społecznym. Tak, więc...
podsycanym przez te
tak,
lokalne
tak, jednostki. Oczywiście. I dlatego potrzebne są te lokalne formacje, dlatego jest potrzebna obrona w masowej skali, a nie w wymiarze 50 tysięcy. I jeżeli my zbudujemy, ja twierdzę, tak, w naszym wymiarze strategicznym, a nie operacyjnym, taką właśnie obronę terytorialną, to unikniemy wojny. To znaczy będziemy w ten sposób odstraszali, tak, wskazywali temu nieprzyjacielowi, że nie warto, że nie ma szans, jeżeli do nas wejdzie. Ale no, tego typu rozumowanie zdaje się nie dociera, jeżeli idzie o kierownictwo resortu obrony.
Wspomniał pan kampanię wrześniową, rok 1939. Niektórzy teoretycy mówią, że jedną z przyczyn polskiej klęski były błędy w dowodzeniu.
Nie.
Teraz... Nie było tak, nie. Że marszałek Rydz-Szmigł by nieco za bardzo skupił w swoich rękach nie. dowództwa i chciał dowodzić 5 armiami naraz?
To jest,
a nawet Napoleon mówił, że to jest, wódz genialny to, może 2 armiami
to jest,
naraz.
To jest, powiedziałem, szczegół. Zasadnicza rzecz była w czym innym.
Też zasadnicza część pytania była w czym innym,
proszę,
a mianowicie pytanie dotyczyło oczywiście reformy systemu dowodzenia, aha. bo to była zapowiedź bardzo silna pana ministra, niemalże tak silna jak przy Karakalach. 2 lata minęły, nic się nie stało.
Nie ma.
Dlaczego nie ma?
No, zdaje się, że inny punkt widzenia co do tego, jak ma wyglądać system kierowania dowodzenia siłami zbrojnymi, reprezentuje pan minister, a inny prezydent, czy też no, pogląd ten stosowany w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, zdaje się.
Opiszemy to, jak to wygląda? Mamy taką wiedzę, jakie
tak,
są?
Tak, tak. To znaczy, no, po prostu pola sporu. Tutaj tak. No, mamy na razie sytuację taką. Sytuację dosyć, powiedziałbym, paradoksalną. Mianowicie, jak wygląda system kierowania dowodzenia Anno Domini 2018, bo już jesteśmy w tym tak roku. A więc po pierwsze, w spadku po poprzednikach zyskaliśmy system dowodzenia, w którym jest trzech dowódców. Przy czym tak, jest dowódca generalny Sił Zbrojnych i jest dowódca operacyjny Sił Zbrojnych. Oni sobie nawzajem nie podlegają. Każdy ma jakąś część armii, tam odpowiednio tego i to niezależnie od siebie tym dowodzi. A do tego jest szef sztabu generalnego, który niczym nie dowodzi, ale ma pozycję mocną, ponieważ jest usytuowany w roli doradcy ministra do spraw zarządzania i kierowania armią. Czyli jeżeli by szef sztabu miał dobre relacje z ministrem, to może mu zasugerować różnego rodzaju rozwiązania, a minister wyda polecenie tym dowódcom i oni muszą to wykonać. Więc to jest taki system, tak? Ciekawy. I do tego, żeby było śmieszniej, to minister Macierewicz dodał jeszcze jednego dowódcę, który jemu tylko podlega, tak samo jak ci dwaj, tak? I jak szef sztabu, mianowicie dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Otóż my mamy w tej chwili 5 rodzajów sił zbrojnych, ale tylko jeden z nich ma dowódcę, tak? Pozostałe nie mają. I ten jeden akurat jest podporządkowany ministrowi, czyli nie jest podporządkowany ani dowódcy generalnemu, ani dowódcy operacyjnemu, ani szefowi sztabu.
Ale tu będę śpieszył w sukurs panu ministrowi. Samo kierownictwo MONU podkreślało, że to jest tylko tymczasowe
dwa lata.
Na czas rozbudowy,
tak,
budowy.
Tak.
Więc to może nie jest pomysł na stałe.
To mam nadzieję. Gdyby był, to... Ale to o czym innym mówię. Otóż to oznacza, że to zamieszanie, które zostało wprowadzone, jakby zostało pogłębione. I teraz na czym polega spór? Mianowicie, najogólniej mówiąc, tak, szef sztabu generalnego ma znowu być tym najważniejszym dowódcą wojskowym. Jemu mają być siły zbrojne podporządkowane. A więc będzie tak, jak przedtem było. Natomiast
przed reformą prezydenta Komorowskiego.
Tak. No i mają być zlikwidowane te dwa dowództwa generalne i operacyjne. Tak, mają się pojawić znowu dowódcy rodzajów sił zbrojnych. A więc obok
czyli
dowódcy...
Czyli normalna, naturalna piramida dowodzenia.
Tak, więc będzie szef sztabu i podlegli mu dowódcy poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, w tym wypadku 5. Tak? No i BBN, czy pan prezydent uważa, że obok tego powinien być jednak jakiś organ, jakieś dowództwo operacyjne, że istnieje potrzeba, powiedzmy tak, tam działań połączonych i do tego jest potrzebne dowództwo. Natomiast minister uważa, że takiego dowództwa ma nie być. No i pojawiła się kontrowersja, ponieważ okazało się, że jednak w tej koncepcji tego całego systemu pojawiły się dwa stanowiska, które dowódców, inspektorów, tak, szkolenia chyba i operacyjnego takiego inspektora, który będzie na poziomie wyższym niż dowódca rodzajów sił zbrojnych.
Koordynował działania.
Tak, ale on będzie mianowany przez ministra obrony narodowej. I rzecz polega na tym, że między szefa sztabu a dowódców rodzajów sił zbrojnych minister obrony narodowej wprowadza jakby swojego człowieka, którego to prezydent nie może mianować, bo konstytucja tego rzeczy nie przewiduje. No i ja myślę, że tutaj zamieszania są powodowane tego typu rzeczami, prawda, że ta struktura jakaś taka dziwna jest.
Jest dziwna. No, summa summarum, spór trwa. Dowodzenie karkołomne, które zostawił nam prezydent Komorowski, pozostaje cały czas, to jest uzysk tej wojny o system dowodzenia, tak naprawdę.
Oczywiście, to jest, znaczy wszystko, sytuacja, w której nie układają się właściwie relacje między Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, a pamiętajmy, że prezydent ma jednak, bo mówi się, że tam nie ma, ma ogromne kompetencje w zakresie na przykład zatwierdzania wszystkich ważnych dokumentów i kształtowania polityki obronnej, tak, i on musi to, a więc powiedziałbym, że to jego decyzja, no i mianowanie dowódców różnych szczebli na szczeblu strategicznym i awanse generalskie chociażby. Tak, to wszystko jest przecież bardzo ważne, są instrumenty. Jeżeli tutaj między Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych a ministrem nie układa się dobrze współpraca, no to skutki są tego jakie? Jak najgorsze dla stanu naszej obronności, dla sił zbrojnych. To jest naprawdę rzecz niepokojąca i muszę powiedzieć, że mnie to ogromnie irytuje, bo ja uważam, że tego typu sytuacja występować nie powinna.
No to szukając mocnej konkluzji na koniec rozmowy, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rekonstrukcję na okres po święcie Trzech Króli. Powinna objąć szefa MON-u, czy nie powinna? Pana zdaniem.
To znaczy nie mnie jest do tego. To jest dosyć zawsze drażliwa kwestia, prawda? Dlatego, że ja skoro krytykuję to, co się dzieje w MON-ie i odważyłem się na krytykę ministra Macierewicza, który jak wiadomo jest najlepszym ministrem obrony w dziejach Polski, prawda? I ma grono zwolenników, którzy tutaj każdego, kto skrzywi się w kierunku Antoniego Macierewicza, od razu określają mianem zdrajcy, kolaboranta albo jakiegoś agenta, co najmniej w WSI, jeżeli nie GRU, no to trudno, żeby niech pan nie oczekuje ode mnie odpowiedzi na to, co powinien premier Morawiecki zrobić z obecnym ministrem obrony narodowej. Natomiast myślę, że z tego, co dotychczas powiedziałem, jasno wynika, że ta sytuacja niestety tam w resorcie dobrze nie wygląda i nie wydaje się, aby trwanie tego typu sytuacji przysłużyło się naszej obronności. Bo jeszcze raz wracam do tego. Musi być dobre relacje i współpraca między Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych a ministrem obrony narodowej. Musi być przeprowadzana modernizacja armii, ale nie na takiej zasadzie, że MON wykupuje ocet i sól. Tak, tylko są potrzebne nam te systemy zaawansowane, a więc obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa. Są potrzebne, no, modernizacja duża potrzebna w wojskach lądowych. Przecież my mamy bojowe wozy piechoty, które mają po kilkadziesiąt lat, tak? A w marynarce wojennej, no to no jeden kormoran, przepraszam, nie czyni wiosny. To jest...
No ale rozmowy o okrętach podwodnych są wysoce zaawansowane.
A skąd my wiemy to? Znaczy, wiemy to z komunikatów. To ja, przepraszam, tych komunikatów przez dwa lata słyszałem tyle, że jestem odpełniony na ich treść.
Tu musimy postawić trzy kropki, bośmy się...
I wykrzyknik
i pozostawić resztę pytań dla domyślności słuchaczy Poranka Wnet. Gościem był profesor Romuald Szeremietiew.
Niestety, tak był i nagadał, nie wiadomo po co.
Były minister obrony narodowej, porozumienie Jarosława Gowina, przynależność partyjna, 9:44. Ja poproszę o krótki dżingiel, może nie taki krótki, ale o dżingiel i zaraz wracamy do studia.